Przypominam, i to chciałbym, żeby zostało wyświetlone, że mówiliśmy na samym wstępie o różnych okresach historii ludzkości. I to omówiliśmy w miarę szczegółowo. Dzisiaj tylko przypominam, że takich okresów historii ludzkości jest 7, a my żyjemy w 6 okresie. Zwróćcie uwagę, 6 okres to jest okres Kościoła, to jest okres łaski, to jest okres miłosierdzia Pańskiego, to jest okres działania Ducha Świętego. I ten 6 okres, w którym się znajdujemy, dzieli się także na 7 okresów. Dzieli się także na 7 okresów. Proszę o zmianę planszy. A więc dzieli się ten 6 okres także na 7 okresów. 7 okresów Kościoła. Omawialiśmy sobie je. Pierwszy okres to okres efeski. Drugi okres macie napisane. A więc 7 okresów, 7 okresów historii Kościoła. My żyjemy w ostatnim okresie, okresie laodycejskim, który według wielu biblistów rozpoczął się w roku 1900 wraz z przebudzeniem charyzmatyczno-zielonoświątkowym. A więc jak gdyby na nowo powtórzona została pięćdziesiątnica, zielone święta. Dlatego się ten okres nazywa drugim wylaniem Ducha Świętego na Kościół. Pierwsze wylanie Ducha Świętego na Kościół miało miejsce w Dniu Zielonych Świąt. Drugie wylanie Ducha Świętego rozpoczęło się w roku 1900. Rozpoczęło się w zasadzie od jednej osoby, od paru studentów w Szkole Biblijnej w Topeka, a dzisiaj ruch charyzmatyczno-zielonoświątkowy powiada się, że liczy około 450 milionów ludzi mówiących nowymi językami, czyli posiadających z grecka tak zwaną glosolalię, a więc mówienie nowymi, innymi językami. Rozpoczął się ten okres w roku 1900. Nie ma tam daty końcowej, bo wedle wszelkich znaków na niebie i na ziemi ten okres laodycejski zakończy się powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj o tym będziemy mówić. A więc zakończy się powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy to powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa nastąpi, czyli kiedy nastąpi paruzja, to znaczy zabranie Kościoła, trudno jest powiedzieć. Nie należymy do ludzi, którzy rościliby sobie prawo do wyznaczania daty powtórnego przyjścia. Wielu było, którzy taką datę usiłowało wyspekulować, ale za każdym razem popełnili pomyłkę, bo nie ma możliwości wskazania, kiedy to nastąpi. Choć po symptomach, po pewnych zjawiskach możemy dochodzić do wniosku, że żyjemy w ostatnim czasie, ale o tym będziemy mówić za chwilę. Patrząc na ten wykaz okresów, chciałbym podsumować, przekazując wam opinię Pana Jezusa Chrystusa jako głowy Kościoła o poszczególnych okresach. I oto tak, 2 okresy przez Pana Jezusa Chrystusa, głowę Kościoła, nazwane są jako bardzo dobre. Bardzo dobre. To jest Smyrna i Filadelfia. Smyrna i Filadelfia. 2 okresy Kościoła przez głowę Kościoła uznane są za przeciętne. To są Efes, Pergam i Tiatyra. A więc 3 okresy są uznane za przeciętne. Efes, Pergam i Tiatyra. 2 uznane są za bardzo złe. Niestety w tych bardzo złych, do tych bardzo złych okresów Kościoła należą Sardes i należy, niestety powiedziałem, Laodyceja. A więc okres, w którym my żyjemy. To są dwa okresy historii Kościoła traktowane przez głowę Kościoła Jezusa Chrystusa jako najgorsze okresy. Dalej, dwa okresy zawierają pochwałę. Dwa okresy zawierają pochwałę. Jest to Smyrna i Filadelfia. Dwa okresy zawierają zarówno zawierają naganę, to jest Sardes i Laodycea. I znowu nasz okres, jako jeden z dwóch, otrzymuje od głowy Kościoła naganę. Trzy okresy otrzymują zarówno pochwałę, jak i naganę. Jest to Efes, Pergam i Tiatyra. A więc widzicie, że te okresy historii Kościoła były różne. Bardzo dobre, od bardzo dobrych do bardzo złych. Od takich, które otrzymały pochwałę, do takich, które otrzymały naganę. Niestety nasz okres, okres laodycejski, zawsze jest sklasyfikowany jako nadający się do nagany i jako ten w oczach Pana Jezusa najgorszy. A więc żyjemy, kochani, w okresie laodycejskim, który rozpoczął się, jak powiedziałem, w roku 1900. I wielu biblistów uważa, że po tym okresie, po okresie laodycejskim, nastąpi paruzja, czyli przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Greckie słowo parusja oznacza przyjście. A zatem, gdy mówimy paruzja, to mówimy przyjście, wiadomo czyje, wiadomo, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Wielu biblistów uważa, że okres laodycejski, a więc ten, w którym my żyjemy, zakończy historię Kościoła na ziemi. Zadajmy sobie teraz pytanie, co skłania biblistów do takiego stwierdzenia, do takich wniosków dowodzących, że okres laodycejski jest ostatnim okresem historii Kościoła na ziemi. Skłania biblistów do takiego stwierdzenia wiele znaków. Już samo słowo Laodyceja. Otwórzcie Objawienie świętego Jana, rozdział 3, by zobaczyć ten okres laodycejski. I zwróćcie uwagę na wiersz 14. Tu jest powiedziane tak, napisane tak. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. A więc już samo słowo Laodyceja o czymś nam mówi. Charakterystyczne jest to, że akurat to słowo, słowo Laodyceja, a więc nazwa miasta, które nazywało się Laodyceją, jest wymienione to miasto, ta nazwa na samym końcu. Nie na początku, a więc nie tam, gdzie Efes, nie tam, gdzie Pergam, ani powiedzmy Pergam nie jest na miejscu, które zajmuje Laodyceja, tylko Laodyceja. Nie jest to przypadek, bo słowo Laodyceja oznacza z języka greckiego oznacza sąd nad narodami. A więc greckie słowo Laodyceja oznacza sąd nad narodami. To jest jedno znaczenie tego słowa. Drugie znaczenie tego słowa to sprawiedliwość dla ludzi. Sprawiedliwość dla ludzi. I widzicie, już to coś nam sugeruje. Sugeruje nam to, że po tym okresie, po okresie laodycejskim odbędą się albo mieć miejsce będą sądy nad narodami, Bo słowo Laodyceja oznacza sąd nad narodami. Czyli słowo Laodyceja sugeruje nam, że po tym, gdy się okres laodycejski zakończy, nastąpią sądy nad narodami. Po drugie, słowo Laodyceja sugeruje nam, że po tym okresie będzie Bóg wymierzał sprawiedliwość ludziom. A więc ludzie będą sprawiedliwie osądzani. Sprawiedliwy Bóg sprawiedliwie osądzać będzie właśnie po tym okresie, bo sugeruje nam to słowo Laodyceja. I dlatego nie przez przypadek akurat ten list nosi tytuł Do zboru w Laodycei, ponieważ po tym okresie Bóg będzie sądził, ponieważ po tym okresie Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość i ponieważ po tym okresie odbędzie się sąd nad narodami. Po drugie, zwróćcie uwagę, że we wstępie do listu do zboru w Laodycei znajduje się, na co także bibliści zwracają uwagę, znajduje się nietypowe słowo, którego nigdzie wcześniej w tytule nie znajdujecie. Mianowicie słowo Amen. Popatrzcie, gdy list do Efezu był pisany, tam nie ma tego słowa. Popatrzcie, gdy list do zboru w Smyrnie był pisany, też go nie ma. W Pergamie też nie ma, w Tiatyrze też nie ma, w Sardes też nie ma, w Filadelfii też nie ma. Nagle w liście do zboru do Laodycei pojawia się słowo Amen. Słowo Amen według wielu rabinów, którzy analizując to starotestamentowe słowo Amen, wielu rabinów doszło do wniosku, że oznacza ono koniec, oznacza ono pieczęć, pieczęć, koniec. I w rzeczy samej, jeśli piszemy pismo do jakiegoś urzędu, to kiedy to pieczęć przystawiamy? Skoro słowo Amen wedle etymologii hebrajskiej oznacza pieczęć, koniec, to kiedyż stawiamy pieczęć? Nie przed napisaniem listu, nie przed napisaniem pisma, ale po jego napisaniu. Jakiś urzędnik stempluje po napisaniu listu i ta pieczęć to znaczy zakończone pismo, napisane pismo, inaczej mówiąc powiedzielibyśmy Amen. Przepieczętowane, zapieczętowane. Dalej, no słuchaliśmy dzisiaj i wielokrotnie słuchamy modlitw podczas czy indywidualnych modlitw podczas naszych nabożeństw. Pewnie jeszcze się nigdy nie spotkaliście, jak już to kiedyś mówiłem, z taką modlitwą, która by się zaczynała od słowa Amen. Zawsze słowo Amen jest stawiane na koniec. Gdybym ja stanął przed wami i powiedział, bracia i siostry, Amen, to byście zrozumieli, że macie iść do szatni, wziąć płaszcze i iść do domu. Nigdy nie rozpoczynam nabożeństwa słowem Amen. Ale gdy już nabożeństwo dobiegnie do końca, mówimy wtedy Amen. Mówimy wtedy Amen, dając do zrozumienia, że oto już modlitwa się zakończyła i nabożeństwo się zakończyło. I dlatego ja już kiedyś chyba wam sugerowałem, jeśli ktoś ma skłonności do długiego modlenia się i wygłaszania kazań w modlitwie, to niech się przysłuchuje, co inni wokół mówią. Jeśli mówią Amen, to znaczy, że już czekają, żeby skończył. Jeśli usłyszymy Amen, to znaczy, że chcą, żeby już był koniec. Nie przedłużajmy więc. A więc Amen najczęściej stawiamy na końcu usługiwania, na końcu modlitwy I wszyscy rozumieją, że słowo Amen zamyka coś, co zostało rozpoczęte słowo Amen kończy. I skoro tu jest także użyte to słowo Amen, Amen to jest ten, który jest Amen, to to słowo już, drogie siostry i bracia, sugeruje nam, że oto następuje pieczęć, podsumowanie, zakończenie całej historii Kościoła, następuje Amen, czyli koniec. A zatem widzicie, że tego słowa Amen nie spotkacie w żadnym innym liście, z wyjątkiem listu do zboru w Laodycei. I teraz popatrzcie. Mamy przed sobą list do zboru w Laodycei. List do zboru w Laodycei kończy się wierszem 22. Ale kiedyś, gdy Biblia jeszcze nie była podzielona na wiersze, to nie było podziału na rozdziały. I w związku z tym rozdział 4 był ściśle połączony z obecnym rozdziałem 3, bo wiecie, że Biblia nie była na początku podzielona na rozdziały, nie była podzielona na wiersze. To dopiero potem dla łatwiejszego czytania, szukania podzielona została późno na rozdziały i na wiersze. I w związku z tym niekiedy nieumiejętnie nawet podzielono tekst. Czasem pół myśli jest w jednym rozdziale, a drugiej pół myśli jest w drugim rozdziale. No, po prostu czasem nieumiejętnie podzielono. I w związku z tym 4 rozdział był kiedyś ściśle powiązany, nie oddzielony liczbą 4, ale ściśle połączony z poprzednim tekstem. I oto zobaczcie, czytamy wiersz 22 i nie robimy przerwy. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. Czy teraz widzicie? Kończy się okres laodycejski, wierszem 22 i nagle Jan słyszy głos. Jaki głos? Zostaw wyspę Patmos, na której jesteś, zostaw ziemię, na której jesteś, a wstąp tutaj. Prawda? Jan usłyszał: wstąp tutaj. Aż do tej chwili, bracia i siostry, apostoł Jan wszystko obserwował, wszystko widział, gdzie będąc? Na wyspie Patmos, a więc na ziemi. Tak jak mówiliśmy na pierwszym naszym spotkaniu, na ziemi, na wyspie Patmos, znajdującej się na Morzu Egejskim, Jan widział wszystko aż do końca 3 rozdziału. I nagle w 4 rozdziale, wierszu 1 słyszy wezwanie: opuść i wstąp tutaj. Inaczej mówiąc, został z ziemi nagle przeniesiony dokąd? Do nieba. I resztę wizji, a więc począwszy od rozdziału 4, od wiersza 1, resztę objawienia Jan już widział gdzie będąc? W niebie. Już nie na wyspie Patmos, nie na ziemi, ale już obserwował wszystko, resztę, całą resztę z nieba. I widzicie, musimy powiedzieć dalej. Jan, owszem, był osobą indywidualną, ale Jan jest także reprezentantem Kościoła. Jest reprezentantem naszym. Przecież Biblia powiada, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus, ale apostołowie i prorocy są fundamentem. A zatem Jan jest jednym z fundamentów Kościoła. I w związku z tym nie można oddzielać czego? Fundamentu od budynku, bez szkody dla tego całego budynku. Skoro więc fundament, apostoł usłyszał: wstąp tutaj, wejdź do nieba, to należy to rozumieć w ten oto sposób, że po okresie laodycejskim Kościół w pewnym momencie usłyszy to samo, co usłyszy: zostaw ziemię, Kościele, i wstąp tutaj. Aha, wstąp tutaj. I tak się właśnie stało z Janem. Dalej zauważcie, że po tym okresie, po okresie laodycejskim, Jan nie tylko usłyszał: wstąp tutaj, ale gdy popatrzył w górę, co zobaczył? Niebo otwarte. Drzwi w niebie były otwarte. To sugeruje, że po tym okresie Kościół nie tylko usłyszy: wstąp tutaj, ale przed Kościołem otworzą się w niebie drzwi. Po co? Po to, żeby Kościół mógł tam wejść. A zatem po okresie laodycejskim Jan usłyszał wezwanie do wstąpienia do nieba, zobaczył otwarte drzwi i został z ziemi zabrany i wszedł przez te otwarte drzwi. I co dalej? Od tego momentu ani razu Apokalipsa, czyli objawienie świętego Jana, ani razu nie wspomina już o Kościele na ziemi. Aż do tej pory, aż do okresu laodycyjskiego, dopóki, aż do momentu, gdy Jan usłyszał: wstąp tutaj i zobaczył otwarte drzwi, cały czas Kościół był na ziemi. Był w Pergamie, był w Laodycei, był w konkretnych miastach, które stały na ziemi. Ale od wiersza pierwszego, czwartego rozdziału już Kościoła ani razu nie spotykamy na ziemi. Aż do tej pory historia Kościoła była nierozerwalnie związana z ziemią. Tu na tej ziemi Kościół żył, cierpiał, trudził się, mozolił, ale od tego momentu ziemia opustoszała. Ziemia opustoszała w tym sensie, że Kościół został zabrany. Tak jak ptaki na jesienią odlatują i pustoszeją nasze lasy, nie słyszymy ich świergotu, a wiosną wracają, tak ziemia opustoszeje z bytności Kościoła. Kościół zostanie zabrany. Tak się już dwa razy w historii ziemi stało z pojedynczymi ludźmi, że byli na ziemi, chodzili po tej ziemi, spożywali posiłki na tej ziemi, trudzili się, radowali się, płakali na tej ziemi, aż nagle usłyszeli: wstąp tutaj, i nie było ich wśród żywych już dłużej. Pewnie znacie imiona tych dwóch. Jednym z nich był Henoch. Henoch. Powiada Pismo Święte, że Henoch chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem, rozmawiał z Bogiem, modlił się do Boga, Bóg mu odpowiadał. Nie wiem, jak reagowali ludzie, bo przecież ludzkość była do końca zepsuta, jak zgnilizna opanowała ludzkość. Jedynie Henoch i Noe okazali się sprawiedliwymi, a więc z całą pewnością niejedną wzgardę przeżył ten człowiek. A mimo to chodził z Bogiem, rozmawiał z Bogiem, prowadził życie święte takie, które się Bogu podobało, i oto Biblia powiada, że nie było go, bo zabrał go Bóg. Może przeczytajmy to miejsce, bo jeszcze dzisiaj nic nie czytaliśmy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 5 rozdział, wiersz 24. 5 rozdział, 24 wiersz. 22, 24.
Po zrodzeniu Matuszelacha,
chodził Henoch z Bogiem 300 lat. Ha. 300 lat. A my narzekamy, że nam 60-70 tak ciężko chodzić z Bogiem. A wiersz 24 powiada: Henoch chodził z Bogiem. No i takie bardzo proste stwierdzenie. A potem nie było go. No nie ma go. Był i nie ma go. A dlaczego go nie było? Gdyż zabrał go Bóg. Halleluja. I widzicie, to jest pierwowzór. To jest symbol zabrania Kościoła. Kościół jest. Kościół chodzi z Bogiem. Zbieramy się w auli, w kaplicach, chwalimy Pana. Przychodzimy w środę, by słuchać godziny biblijnej. No, chodzimy. Ale nagle coś się stanie. Nie ma. Nie ma Kościoła. Muszę wam jeszcze jedno słowo przeczytać dotyczące Henocha. A to po to, żeby co niektórych wyprowadzić z błędu. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków chcę zadać kłam. Chcę zadać, jak gdyby sprostować kłam, który funkcjonuje w umysłach wielu ludzi. Chcę zwrócić uwagę na Henocha i na to, co jest o nim powiedziane. W 11 rozdziale, w 5 wierszu, zwróćcie uwagę, w Nowym Testamencie ten sam człowiek się pojawia. Wychodzi ta myśl spod pióra autora listu do Hebrajczyków. I czytamy, że przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. O tym już wiedzieliśmy, już czytaliśmy. Ale chcę zwrócić uwagę na jedno maleńkie słowo, które teraz następuje. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Czasem, gdy z ludźmi rozmawiam na temat przyjścia Pana Jezusa, powiadają: ach, przyjacielu, kto to może wiedzieć, czy się podoba Bogu, czy nie? Czy w ogóle człowiek może się podobać Bogu, czy nie? Czy w ogóle człowiek może tak żyć, żeby się Bogu podobać? No, gdyby to nie było możliwe, to i Henoch by się Bogu nie podobał, prawda? A przecież Henoch żył w okresie, kiedy nie wspomagał go Duch Święty tak, jak nas wspomaga. A przecież Henoch żył zalany wodami zgnilizny, jak powiedziałem, grzechu i zepsucia. A mimo to ten człowiek potrafił tak żyć, że się podobał Bogu. Skoro on mógł, to niech się nikt nie waży usprawiedliwiać, że nie można. Nie okłamujmy się sami, bo można. Gdyby to nie było możliwe, to Henoch nie byłby świadectwem takiej możliwości. Po drugie, mówi się: ach, pójdę do czyśćca i tam się oczyszczę. I tam się oczyszczę. Kłam. Henoch nie szedł do żadnego czyśćca, żeby się oczyszczać. Zanim go Bóg zabrał, on już był gotowy. Jak trafisz do czyśćca, to już jest za późno, bo takiego w ogóle nie ma. Nie ma czegoś takiego jak oczyszczanie się po śmierci. Zanim wydasz ostatni dech, musisz tak żyć, żeby się Bogu podobać. Czy to rozumiemy? Czy to trafia do naszego przekonania? Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. A więc jednym z tych, który został zabrany, był Henoch. Drugim z nich był Eliasz. A zatem widzicie, że laodycejski okres to okres końca. To okres, który zakończy się powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa po Kościół. Większość chrześcijańskich kościołów wierzy w to, że Chrystus powróci. Może nie wszystkie o tym mówią głośno. Może nie wszystkie o tym nauczają. Ale większość kościołów wierzy w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. No bo jakżeż nie wierzyć, skoro Pismo Święte tak bardzo wyraźnie na ten temat mówi. Cytowałem już wielokrotnie tę ulubioną przeze mnie wypowiedź Pana Jezusa podczas spożywania Wieczerzy Pańskiej ze swoimi uczniami. Oto w 14 rozdziale Pan Jezus powiada, sygnalizuje, zapowiada swoje powtórne przyjście, mówiąc: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzycie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłby wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. Wierzymy temu, co Jezus powiedział? Skoro tak, to musimy wierzyć temu, co powiedział w 14 rozdziale. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Przyjdę znowu. Słuchaj mnie, duszo. Chrystus zapowiedział, że przyjdzie znowu. Kolejne miejsce. Dzieje apostolskie. Pierwszy rozdział. Wiersz 10, 11. Tu także mamy potwierdzenie, że Jezus przyjdzie znowu. Czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale pierwszym, wierszu 10, 11 tak. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie. Słuchajcie, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Tam Pan Jezus to anonsował, zapowiadał. Tu dwaj aniołowie to zapowiadają. I jest dziesiątki innych miejsc w Biblii, w Piśmie Świętych, potwierdzających, że Chrystus powróci. I to powróci wkrótce. Powróci wnet. I jest wiele na to dowodów, że to się wkrótce wydarzy. Może powiem tak. Wejdźmy teraz w liczby trochę. Ci, którzy byli w Skoczowie na spotkaniu z czytelnikami Samarytanki, to słyszeli tego, co mówiłem, a to dzisiaj muszę powtórzyć. Ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, że Biblia, przedstawiając działanie Boga, zawsze pokazuje na liczbę 6 dni, a siódmy dzień zawsze był czym? Odpoczynkiem. Możemy czytać pierwszą stronicę Biblii, dowiadujemy się, że 6 dni tworzył Bóg świat, a siódmego dnia Bóg odpoczął. Prawda? Zgadzamy się. Ileż to dni człowiek miał pracować, po których musiał odpocząć? 6 dni był mógł pracować, ale siódmego dnia był zobowiązany do czego? Do odpoczynku. Jeśli ktoś miał wołu, który pracował na jego roli, to ile dni wół miał pracować? 6, siódmego dnia miał odpocząć. Jeśli miał niewolnika, ile dni niewolnik miał pracować? 6, siódmego dnia odpocząć. A ziemia, którą uprawiali rolnicy, ile lat mogła być uprawiana? 6, siódmego dnia odpoczywać. Więc wszystko jest jakby do liczby 6. Cała działalność, aktywność, działalność jest związana z liczbą 6. Dzień siódmy był zawsze dniem odpoczynku. Teraz Biblia powiada ustami apostoła Piotra, Biblia powiada, że u Boga jeden dzień jest jak, 1000 lat jest jak jeden dzień. A więc u Boga 1000 lat jest jak jeden dzień. U Boga 1000 lat jest jak jeden dzień. Skoro tak, to chcę was zapytać.
ile to dni, ile tysięcy lat Bóg pracuje dla dobra człowieka. 6000 lat. Inaczej mówiąc, 6 dni. Ludzkich 6000 lat, bo u Boga 1000 lat równa się 1 dzień. A więc 6 dni Bóg pracuje dla twojego dobra, człowieku, dla mojego dobra. Bóg robi wszystko, żeby nas doprowadzić do zbawienia. 6 dni, 6000 lat. Prawda? Ale te 6000 lat okazuje się, że już się skończyło. Teraz należałoby oczekiwać czego? Odpocznienia, Bożego odpocznienia. To Boże odpocznienie nastąpi wtedy, gdy Kościół zostanie zabrany. Zakończy się historia Kościoła na ziemi, Bóg przestanie się interesować ziemią, Bóg będzie odpoczywał wraz ze swoim Synem i z Kościołem Oblubienicą, a na ziemi będą się działy straszliwe rzeczy związane z działalnością Trójcy Diabelskiej, ale o tym będziemy mówić w przyszłości. A więc popatrzcie, w jak bardzo poważnym okresie żyjemy. 6000 lat już minęło. No, nie żydowskich 6000 lat, naszych. W żydowskim kalendarzu trochę inaczej, a więc musimy tu pewne poprawki wziąć. Ja nie będę wchodził w te liczby, ale w każdym razie jesteśmy u progu, na progu 6. dnia, po którym nastąpi odpocznienie. Czym będzie to odpocznienie? To będzie 1000-letnie królestwo, o którym mówiliśmy na pierwszej planszy. To będzie ten 7. okres trwający 1000 lat, 1 dzień, czyli Boży odpoczynek, Boży sabat, trwający 1000 lat, bo u Boga 1000 lat jest jak 1 dzień. Po 6 dniach, czyli po 6000 lat, Bóg przez 1000 lat, czyli przez 1 Boży dzień, będzie teraz odpoczywał. A więc widzicie, w jak bardzo poważnym okresie żyjemy? Do narodzenia Pana Jezusa Chrystusa wiemy, że było ile lat? 4000 lat. Od narodzenia Pana Jezusa do dzisiaj mamy z łaski Bożej 2002. A więc już o 2 lata przekroczyliśmy. Przekroczyliśmy. Tak jest, jest pomyłka. No, więc jest pomyłka, trochę tam lat jest pomyłki, więc żyjemy na kredyt prawie, że. Łaska Boża, że jeszcze żyje, że jeszcze Chrystus nie przyszedł, bo wielu ludzi, którzy jeszcze nie pokutowali, byliby skazani na dramat. Dlatego nie można lekceważyć czasów, w których żyjemy. Nie będę się wdawał w szczegóły. Ja nie wiem, czy ja o tym tutaj mówiłem, chyba tak. A jeśli ktoś to zapamiętał i dzisiaj będzie to traktował jako powtórzenie, proszę o wybaczenie, ale dla tych, którzy tego nie słyszeli, chcę jeszcze przypomnieć, jak w bardzo ważnym, zwrotnym nieomalże punkcie historii żyjemy. Pan Jezus Chrystus, zapytany przez uczniów w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, proszę otwórzcie, w 24 rozdziale Mateusza, Pan Jezus zapytany w wierszu trzecim, gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Uczniowie tu zadali 2 pytania w jednym pytaniu, bo zadali po pierwsze pytanie, jaki będzie znak Twego przyjścia, to jest jedno pytanie, i czego innego ono dotyczy? Dotyczy ono przyjścia Pana Jezusa. A potem zadali drugie pytanie i końca świata. Bo pewnie nie wiedzieli, że czym innym jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa. To jest jedno wydarzenie, ale to nie oznacza jeszcze końca świata. Natomiast czym innym jest koniec świata, który nastąpi po wielu, wielu latach. Po co najmniej 1000 lat po przyjściu Pana Jezusa, po powtórnym przyjściu Pana Jezusa. A więc uczniowie zadają tu dwa pytania w jednym pytaniu. Jaki będzie znak Twego przyjścia? I teraz, kochani, Jezus mniej się zajmuje końcem świata, niewiele czasu poświęca temu drugiemu pytaniu, bardziej się koncentruje na pierwszym pytaniu, na pytaniu dotyczącym Jego przyjścia. I wymienia mnóstwo szczegółów, mnóstwo znaków, po których mówi, że Kościół, że ludzie powinni się orientować, kiedy On przyjdzie. On nie mówi, przyjdę w roku 2003. On nie mówi, przyjdę około roku 2003. Ale powiada, słuchajcie, to będzie się wydarzać. I gdy wy to zobaczycie, że to się wydarza, to wiedzcie, że oto jesteśmy, że jesteśmy u drzwi, że jestem u drzwi. Gdy zobaczycie, że to się zaczyna wydarzać, to miejcie świadomość, że w każdej chwili to się może wydarzyć. Wiecie, to byłoby naprawdę niepedagogiczne, gdyby Jezus powiedział, przyjdę 31 grudnia roku 2003. No ja pierwszy pewnie hulałbym i powiedział, no użyję sobie jeszcze, tak jak wielu ludzi. Raz się żyje, hulaj duszo. A na początku grudnia zacząłbym powoli wychodzić z błota. No bo miałbym świadomość, że w 2003, 31 grudnia Pan Jezus przyjdzie. Wyłaziłbym jak poczwara z błota, z grzechu. Otrząsnąłbym się i pokutowałbym. Ale co sobie użył, to sobie użył. No ale to nie byłoby właściwe. Dlatego Jezus nie powiedział, kiedy się to stanie. Bo ludzie lekkomyślnie by do tego podchodzili. Całe życie żyliby byle jak, a w ostatniej chwili by się decydowali na zwrot w swoim życiu. Dlatego Jezus nie powiedział, kiedy to się stanie. I stąd, o człowiecze, to się może stać za chwilę, że Chrystus przyjdzie. To się może stać za moment. Dlatego każda chwila naszego życia musi być chwilą czuwania, chwilą czujności, chwilą oczekiwania. Bo nie wiadomo, kiedy to się stanie. Dlatego jeśli jeszcze nie pokutowałeś, moja rada najlepsza, jaką ci mogę dać, dzisiaj pokutuj, to zaraz, bo za godzinę może być za późno. Już ktoś powinien robić. A więc nie wolno odkładać, nie można odkładać. Ale Jezus powiedział, to się będzie dziać. I słuchajcie, radzę wam, przestudiujcie sobie dokładnie ten 24 rozdział i zobaczycie, że nie znajdziecie tu ani jednego znaku, o którym Jezus mówił, który by się za naszego pokolenia, za naszego życia nie wydarzał. No bo na przykład czytamy tutaj o wojnach i konfliktach. Wydarza się to? Czytamy tu o zaburzeniach w przyrodzie. Wydarza się, czy się nie wydarza? No przecież Polska 4 czy 5 lat temu zalana została jak zachód, od Odry na zachód praktycznie wszystko pływało. W ubiegłym roku cały wschód pływał. Starzy powiadają, no czegoś takiego. Jak długo żyjemy, my nie pamiętamy. No bo oni żyli w innym okresie. A tutaj jest mowa o zaburzeniach w przyrodzie. Będą znaki na niebie, na ziemi i tak dalej, konflikt i tak dalej. Dalej, gdy leciałem, jak już wam mówiłem, do Australii, na przełomie roku nadlatywaliśmy nad Sydney, miasto otoczone płomieniami palącego się buszu. Widok przerażający. Dym prawie że zasłania słońce. I znowu, gdy tam wylądowałem, w gazetach, w telewizji, wszędzie, od stuleci nikt nie pamięta, żeby coś takiego się wydarzyło. A więc co chwilę słyszymy, że to, co się wydarza, tego wcześniej nie było. I racja, tego nie było. To się teraz zaczyna dziać, ponieważ żyjemy w przededniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, co chcę powiedzieć? Pan Jezus kiedyś powiedział do uczonych tak. O wy obłudnicy, potraficie po
zachodzącym słońcu poznawać, czy nazajutrz będzie pogoda deszczowa względnie słoneczna, a znaków czasu nie potraficie rozeznawać? Widzicie, jak jest człowiek? Potrafi po księżycu, słońcu, gwiazdach, podmuchach wiatru poznawać stan pogody w dniu jutrzejszym. Zapytajcie górali, oni wam powiedzą. Albo tak, albo tak. Albo będzie zimno, albo będzie ciepło, ale będzie. Oni potrafią rozeznawać, my też mniej więcej, ale popatrzcie, nie potrafimy po znakach wydarzających się wokół nas dojść do świadomości, że to wszystko znamionuje, mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Do drugiego wiersza Pan Jezus umieścił znak jakby przypieczętowujący, jakby najcięższego kalibru, który powinien do nas mówić w sposób bardzo charakterystyczny, bardzo znamienny. Oto czytamy, co następuje. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy. Gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Oczywiście jestem przekonany, że interpretacje tego tekstu mogą być różne. Mogą być różne, ale jedna z interpretacji, która bardzo do mnie przynajmniej przemawia, jest następująca. Żeby ją zrozumieć, musimy sobie wyjaśnić, wytłumaczyć, o jakim drzewie figowym Pan Jezus Chrystus tu mówi. Bo to w wierszu 32 poucza nas, że od drzewa figowego mamy się czegoś uczyć. Uczyć się, uczcie się podobieństwa od drzewa figowego. A więc od drzewa figowego mamy się czegoś uczyć. Inaczej mówiąc, drzewo figowe ma do nas mówić, ma nas czegoś uczyć. Ma do nas mówić tak, abyśmy się mogli uczyć. Czym jest to drzewo figowe, o którym wspomina i podobieństwa, którego Jezus używa? Aż 6 razy w Starym Testamencie drzewo figowe jest przyrównane do Izraela, państwa, narodu, do Izraela. Aż 6 razy. Na przykład w Księdze Sędziów, 9 rozdziale od 10 do 14, szybciutko podyktuję, ale kto zapisuje? 1 Królewska 4:25, Jeremiasz 24:1, Ozeasz 9:10, Michałasz 4:4. Za szybko, przepraszam. Najmocniej przepraszam. Sędziów 9 rozdział od 10 do 14 wiersza. 1 Królewska 4:25, Jeremiasz 24:1, Ozeasz 9:10, 9 rozdział 10 wiersz, Michałasz 4 rozdział 4 wiersz i Zachariasz 3 rozdział 10 wiersz. A więc w tych miejscach 6 razy Izrael jest przyrównany do Izraela. Czyli inaczej mówiąc, drzewo figowe jest symbolem Izraela. I teraz ci, którzy znają, wiedzą, znają drzewo figowe, powiadają, że drzewo figowe, podobnie zresztą jak winne grona, na okres zimy zdaje się, że zupełnie zamarło, zdaje się, że zupełnie wyschło, wygląda jak wyschnięte i ktoś, kto się nie zna, wyciąłby, bo by pomyślał, że wyschło. Tymczasem, gdy przychodzą pierwsze podmuchy wiosny, to drzewo natychmiast zaczyna się zielenić. Gdy przychodzą podmuchy wiosny, drzewo to zaczyna wypuszczać pąki. I oto Izrael jako państwo, Izrael, którego symbolem jest drzewo figowe, Izrael jako państwo przez całe wieki nie istniał. był jak drzewo figowe zimą, suche, wyschnięte. Nie było państwa Izrael na mapach świata. Nie było flagi izraelskiej. Nie było hymnu izraelskiego. W ogóle nie było takiego państwa jak Izrael. Inaczej mówiąc, nie istniał. Nie istniał, nie egzystował. Nie było takiego państwa i nie ma takiego państwa na starych mapach, jeśli ktoś nimi dysponuje. Od momentu uprowadzenia do Babilonu państwo Izrael znikło. Dopiero w roku 15 maja w 1948 roku uchwałą ONZ zostało powołane do życia państwo Izrael. Inaczej mówiąc, drzewo figowe, które było umarłe przez tyle lat, nie istniało, nie egzystowało, w 1948 roku wypuściło pąki, zaczęło się zielenić, wróciło życie, zaczęło żyć. Cały świat nagle zaczął mówić o Izraelu. Pojawiła się flaga izraelska z gwiazdą Dawida. Pojawił się hymn izraelski. Pojawił się rząd izraelski, Kneset i tak dalej, i tak dalej. Inaczej mówiąc, to, co było obumarłe, zaczęło wypuszczać zielone pąki. Zaczęło się życie. I oto teraz popatrzcie, co powiada Pan Jezus. Słuchajcie się dokładnie w to. Pan Jezus powiada tak. Zaprawdę, czyli naprawdę, rzeczywiście, naprawdę powiadam wam, to pokolenie nie przeminie, a to się wszystko stanie. Co to znaczy? To znaczy, że pokolenie, które było świadkiem wypuszczania albo zażycia którego drzewo figowe, Izrael zaczął wypuszczać pąki, że to pokolenie, co się z nim nie stanie, to pokolenie nie przeminie. Co to znaczy? Nie umrze śmiercią naturalną. Nie przeminie tak, jak przeminęło setki pokoleń przed nami. Tak, jak przeminęły roczniki 1900 i tak dalej, czy przemijają 1800, przemijają. Umierają ludzie, przemijają w sposób naturalny. Pan Jezus jakby sugeruje, słuchajcie, to pokolenie, za życia którego drzewo figowe zaczęło wypuszczać pąki, to pokolenie w sposób naturalny nie przeminie. Ale to pokolenie doświadczy tego wszystkiego, co wam powiedziałem. Inaczej mówiąc, doświadczy tego wszystkiego, co się stanie, czyli doświadczy, a my możemy powiedzieć, powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Powrotu Pana Jezusa Chrystusa. I teraz tak. Mówi się, że obecnie, bo to różnie było w różnych wiekach, w różnych okresach, mówi się, że obecnie długość, średnia długość życia jednego pokolenia kończy się po 70 mniej więcej latach. Mniej więcej po 70 latach. To znaczy, że pokolenie, które się urodziło w 1948, za życia którego państwo Izrael zaczęło wypuszczać pąki, zielenić się, uznane zostało przez cały świat, pokolenie roku 1948 umierać będzie mniej więcej po 70 latach. I który to będzie rok? 2018. No ale widzicie, ja nie sądzę, żeby Jezus czekał, aż ostatni staruszek z tego pokolenia umrze. Nie sądzę, żeby czekał, aż to pokolenie ostatni gdzieś tam na Syberii, bo oni zdaje się najdłużej żyją, czy gdzie tam, Gruzji. A więc jeszcze jeden chodzi, więc jeszcze nie mogę przyjść. Ale oto już umarł, teraz przychodzę. To się wydarzy za życia tego pokolenia. Czyli, jeśli są wśród nas urodzeni w roku 1948, a przypuszczam, że tak, to macie realne szanse, mamy realne szanse, bo ja mam nadzieję, że jeszcze się załapię, choć jestem trochę starszy. Mamy realne szanse, by doczekać przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus tak mówi, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I dalej na potwierdzenie powiada, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Tylko sam Ojciec. Niektórzy powiadają, że Jezus w tym momencie istotnie rzeczywiście nie wiedział, kiedy nastąpi Jego powtórne przyjście, ponieważ wraz z przyjęciem ciała ludzkiego przyjął także ograniczenia ludzkie. Dlatego nie mógł powiedzieć, kiedy przyjdzie. Ale, że gdy wstąpił do Ojca, pamiętacie, że do Marii, która chciała Go dotknąć po swoim zmartwychwstaniu, powiedział, nie dotykaj mnie, bo ja jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, że po swoim wstąpieniu, gdy usiadł po prawicy Ojca, Bóg mu to objawił. Bóg mu to objawił, ale mimo wszystko my nie znamy daty powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Jak powiedziałem, z tych prawdopodobnie względów, ponieważ wielu ludzi w sposób lekkomyślny, nieodpowiedzialny, żyłoby w grzechu do ostatniej godziny, a dopiero potem by się byli gotowi nawracać i pokutować. W związku z tym dla mnie najważniejsze jest to, iż jestem świadomy, że Pan Jezus Chrystus wkrótce przyjdzie. I teraz na koniec, bo już będziemy kończyć. Jaką zająć postawę wobec faktu, jakim jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Co mamy robić? W całym Piśmie Pan zachęca swój Kościół do życia w oczekiwaniu. To jest po pierwsze. Ale oczekiwanie to na przyjście Pana Jezusa nie może być ani bierne, ani fanatyczne. Co znaczy? To znaczy, nie może ono polegać na tym, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa już wkrótce nastąpi, no to ja rezygnuję ze studiów. Tak niektórzy po tych wykładach chcieli zrobić. To niedaleko stąd jedna z sióstr podchodzi do mnie i mówi, pastorze, to w takim razie myśmy wybudowali połowę domu, ale już nie kończymy. A więc nie można w ten sposób, nie wolno rezygnować z pracy, nie wolno rezygnować ze studiów, nie wolno sprzedawać tego, co się ma. Tak już niektórzy zrobili i się pomylili i potem do sądów oddawali tych, którzy ich zwiedli. Ja nie chcę się sądzić z wami. Więc w związku z tym nie wolno takiej postawy zajmować, że rezygnujemy, ale też nie wolno zajmować drugiej postawy, wyznaczać, obliczać, wykresy się bawić po to, żeby wyliczyć w jaki sposób datę powtórnego przyjścia. I jedna postawa, i druga postawa nie jest właściwa. Co więc mamy robić? Co więc mamy robić? Biblia wyraźnie powiada, kierowuje naszą uwagę na dwie postawy, jak gdyby, na dwie czynności. Po pierwsze, Biblia mówi o modlitwie i czuwaniu. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 21, wiersz 36. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, wiersz 36. Powiada tutaj Pan Jezus tak, mówiąc o drzewie figowym, a więc o tym samym. Powiada w wierszu 36 na podsumowanie tego podobieństwa tak. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nas stanie
i stanąć przed Synem Człowieczym, czyli Chrystusem. A zatem wiersz 36, 21 rozdziału Ewangelii Łukasza nakazuje nam czuwać, modlić się cały czas, aby móc ujść temu, co się stanie po zabraniu Kościoła, a nastanie wielki ucisk, o którym będziemy mówić. Natomiast, żebyśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym. To jest jedna postawa. No to cóż, w takim razie budujemy zielonoświątkowe klasztory, tak? Budujemy jedno- albo dwuosobowe cele. Zamykamy się w nich, modlimy się non-stop, wodę i chleb jemy raz dziennie i czuwamy. Czy to jest wszystko? Czy do takiej postawy nas cały kontekst Pisma Świętego zachęca? Tak, Pismo Święte mówi o czuwaniu, o modleniu się. Ale to nie oznacza, że to jest wszystko. Dalej popatrzcie na Ewangelię Łukasza, rozdział 12, od 35 wiersza. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, od 35 wiersza. Powiada dalej tak. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. To jest symbol czuwania. Mamy biodra przepasane, to znaczy tak, jakbyśmy o to wychodzili, bo podróżni, którzy wyruszali, przypasywali biodra, więc mamy mieć przepasane biodra symbolizujące naszą gotowość do wyjścia. Mamy mieć świece zapalone, a więc to symbolizuje naszą gotowość, nasze czuwanie. A wiersz dalej powiada, dalej, wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. No ale co mówi wiersz 37? Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze, posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugi, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni, błogosławieni oni. A więc tu zwraca nam Biblia uwagę na nasze czuwanie. Ale chciałbym wam na coś jeszcze zwrócić uwagę. Chciałbym wam zwrócić uwagę na wypowiedzi zawarte w Ewangelii Mateusza. Otwórzcie proszę, nie będziemy tego czytać, ale wam chcę tylko pokazać. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, rozdział 25. 24 rozdział mówi o znakach poprzedzających powtórne przyjście. O tym czuwaniu, o jakim czytaliśmy z Ewangelii Łukaszowej. I teraz popatrzmy na rozdział 25. Rozdział 25 od 1 do 13 wiersza mówi o czuwaniu. Kończy się, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Widzicie wiersz 13? 25 rozdziału. Jest tu mowa o 10 pannach, które czuwały, które miały lampy zapalone i tak dalej. A wiersz 13 powiada, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Ale od 14 wiersza Biblia wyraźnie nas poucza, że to czuwanie nie może być bierne. Od stoimy, czekamy z lampami zapalonymi. Ale o czym jest mowa od 14 rozdziału, od 14 wiersza? Mowa jest o ludziach, z których każdy otrzymał przynajmniej jeden talent. Zwróćcie uwagę na wiersz 15. Wiersz 14. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przykazał im swój majątek i dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, trzeciemu 1. Ale uwaga, każdemu według jego zdolności odjechał. Ilu dał? Ilu ludziom dał? Każdemu. Wiecie, ja bardzo lubię to słowo każdy. Tylko, że my stosujemy to słowo i pamiętamy to słowo wybiórczo. Na pewno pamiętacie to słowo zacytowane przez apostoła Piotra w Dzień Zielonych Świąt. W drugim rozdziale, wierszu chyba 22. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Zgadzacie się z tym? Ja się też zgadzam.
Nie ma wątpliwości.
Każdy! Zielonosiątkowiec, katolik, i adwentysta, i metodysta, i baptysta. Każdy! Alleluja. Kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy. Wam się ta obietnica, każdemu wam się ta obietnica należy, i dzieciom waszym, i wszystkim, których kiedykolwiek powołał Bóg. O czym jest tu mowa? O Duchu Świętym. No, a to słowo, że każdy z nas otrzymał, każdemu według jego zdolności. To prawda, że nie każdy otrzymał równą ilość. Niemniej jednak otrzymał każdy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. Każdy otrzymał jakąś ilość. Ale każdy. No i co teraz? No właśnie, co teraz? Niektórzy, ten jeden, którzy otrzymali ten jeden, no po prostu go zakopali. No i co z tego, że czuwali? Oni mogli czuwać. No ale skoro przyszedł Pan i zaczął rozliczać, i okazało się, że ten, kto otrzymał ten jeden talent, zakopał go i powiedział, wiecie, co mu powiedział? Ty, sługo zły, idź sprzed mojego oblicza. Wyrzućcie go w ciemność, tego sługę, który no, może leżał w trumnie w klasztorze, bo czuwał. Może chodził boso, no bo czuwał. No ale co z tego, skoro nic nie robił? Widzicie, postawa nasza ma być stać jakby na dwóch nogach. Mamy stać jakby na dwóch nogach. Ma się charakteryzować dwoistością. Po pierwsze, mamy czuwać, modlić się, oczekiwać na powrót Pana, ale z drugiej strony mamy być aktywni, pracować, działać, wykonywać posługę tym jednym talentem, który został nam dany. Na koniec już pytanie. Pytanie na koniec. Dlaczego Jezus jeszcze nie przyszedł, choć już Go oczekiwano w pierwszych wiekach, choć Go oczekiwano wtedy, gdy ludzie byli rozszarpywani na arenach rzymskich? Dlaczego Jezus jeszcze aż dotąd nie przyszedł? Odpowiedź jest jedna, jedyna. Ponieważ nie chce, jak powiada Piotr, ponieważ nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale czeka, aby się wszyscy opamiętali, nawrócili. A więc być może ty jesteś tą osobą, na którą Chrystus czeka. I może będzie tak, że gdy ty się nawrócisz, oddasz swoje życie, będziesz tą ostatnią osobą, która zostanie dołączona do Kościoła, i po tobie rozlegnie się głos. Gdy twoje imię zostanie wpisane w księgi życia, cały Kościół usłyszy. Został Kościół dopełniony, liczba zbawionych została dopełniona, otworzą się drzwi w niebie, a Kościół słyszy: wstąp tutaj. Wstąp tutaj. Jak to wstąpienie wyglądać będzie, na przyszły raz będziemy o tym mówić. Ale dzisiaj pochylmy głowy nasze do modlitwy. Halleluja. Dobry Panie Jezu. Dobry nasz Panie Boże, Ojcze, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci za to, że Jezus przyszedł, aby stać się Zbawicielem świata, że za grzechy nas wszystkich umarł na drzewie krzyża, że od 2000 lat Ty pracujesz i praca Twoja, zabiegi Twoje zmierzają do zbawienia każdego człowieka. Ty bowiem nie kochasz się w śmierci człowieka, w śmierci grzesznika, ale chcesz, aby wszyscy zostali zbawieni. Panie, dziękujemy Ci za to, że księgi żywota jeszcze są otwarte, że jeszcze wpisujesz nowe nazwiska, że każdej sekundy na kuli ziemskiej ktoś oddaje swoje życie Tobie. I aniołowie wpisują te nazwiska. Dziękujemy Ci, Panie, że w ten sposób dopełnia się liczba zbawionych.
I oto my tutaj, zebrani w Bielsku Białej, przytomni przed obliczem Twoim, świadomi naszej odpowiedzialności, Panie, prosimy, abyś zbadał nasze serca, abyś przejrzał nasze życie, abyś prześwietlił każdego z nas. I o Panie, błagamy Ciebie, jeśli byś w nas, we mnie także, Panie, proszę, widział coś, co ciążyłoby ku ziemi zamiast ku niebu, gdy Ty przyjdziesz. Coś, co by przeszkadzałoby, jak Henoch uniósł się w obłokach ku Tobie, jak Eliasz w wozie ognistym. Jeśli, Panie, cokolwiek w moim życiu byłoby, proszę, przebacz mi, oczyś mnie swą świętą krwią. O to samo proszę dla każdego brata i dla każdej siostry. O to samo proszę dla całego zboru. Panie, by nikt nie odstał. By nikt nie odstał, ale aby wszyscy byli zbawieni. Ale także proszę za tymi, którzy być może przez przypadek albo pierwszy raz dzisiaj są wśród nas. Pobudź ich serca do tego, aby czuwali. Poróż ich sumienia do tego, aby swoje życie przed obliczem Twoim uporządkowali. Panie, poróż ich życiem. Nie pozwól im, Panie, aby życie swoje zmarnowali, zlekceważyli, aby do osób przez Ciebie odrzuconych zaliczeni byli, ale aby się opamiętali. Modlę się o to, Panie Jezu, aby Twoja święta krew oczyściła dzisiaj każdego, kto ze skruchą w pokucie przybliża się przed oblicze Twoje i prosi Ciebie o przebaczenie. Każdej osobie, która jest na tej sali, a która Ciebie o to prosi, przebacz. Dziękujemy Ci, że powiadasz nam, że każdy, kto będzie wzywał imienia Twojego, zbawiony będzie. Każdy. I ten ubogi, ten bogaty, wykształcony, niewykształcony, każdy. Dziękujemy Ci, że każdego ogarniasz swoją miłością. Chwała Ci, Panie Jezu. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci. A może ktoś dzisiaj, siedźmy dalej z pochylonymi głowami, a może ktoś dzisiaj z Was chciałby poprosić o modlitwę i mnie i zbór, ponieważ dzisiaj zrozumiał, że nie jest gotowy na przyjście Pana Jezusa, że nie czuwa, jak trzeba czuwać, że nie jest gotowy, że także gdzieś jego talent zakopał, gdzieś jest zakopany. Musisz wrócić do tego miejsca, gdzie go zakopałeś. I jak powiada apostoł Paweł, musisz na nowo go odkopać, musisz go na nowo rozpalić, musisz go na nowo rozżarzyć, rozniecić dar, który ci został dany. Bo zardzewiał już być może, bo bezczynnie leży gdzieś zakopany. I jeśli byś chciał, także i ty, siostro, bracie, poprosić o modlitwę. Dzisiaj na zakończenie wykładu będziemy się modlić. Proszę, jeśli ktoś chciałby prosić o modlitwę, podnieście rękę do góry. Mamy pochylone głowy, zamknięte oczy, modlimy się. Ale jeśli ktoś chciałby o taką modlitwę poprosić, podnieście rękę do góry. Będziemy się modlić, będziemy się modlić za tymi osobami, które takie deklaracje dzisiaj składają, chcą. Może teraz do tej modlitwy już powstaniemy. Powstańmy. Bardzo proszę, powstańmy i będziemy się modlić za osobami, które podniosły ręce. Nie chcę czynić tego, upubliczniać tego, nie chcę tych osób wywoływać tutaj do przodu. Bóg je widzi, Bóg zna serca. Bóg widzi te osoby, Bóg zna ich serca. Módlmy się wszyscy razem za tymi osobami. Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że każdemu, kto do Ciebie przychodzi, Ty hojnie, łaskawie, dobrotliwie przebaczasz. Że Ty, Panie, czynisz to ze względu na swoją miłość. Że Tobie nie jest droga śmierć żadnego człowieka. Że Ty jesteś zainteresowany życiem wiecznym każdej osoby. Ty jesteś zainteresowany tym, aby imiona nasze zapisane były w księgach życia. I abyśmy znalezieni byli wśród ludzi czuwających. bo gdy Ty przyjdziesz jako Pan, jako Gospodarz, abyśmy wyszli natychmiast na spotkanie z Tobą i mieli zapalone świece i pasy i biodra przepasane, także, Panie, aby nasz talent nie był gdzieś tam zakopany, abyśmy go nie musieli odkopywać, lecz abyśmy, o Panie, szafując tym talentem, przysporzyli Tobie następne i następne. Tak, Panie, o, dziękujemy Ci, o, dziękujemy Ci. Panie, dzisiaj modlimy się za tymi osobami, które podniosły dłonie swoje do góry i błogosławimy je. I w imieniu Twoim, Panie, modlimy się, aby Twoja święta krew oczyściła ich, aby Duch Twój Święty przejął ich życie pod swoją kontrolę. Bądź błogosławiony nasz Panie i Mistrzu. Bądź błogosławiony Synu żyjącego Boga. Za to, że jesteś drogą, za to, że jesteś prawdą, za to, że jesteś życiem, że tym, którzy Ciebie przyjmują, dajesz życie wieczne. Halleluja. Amen. Amen.